Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O mocy chrześcijańskiej nadziei mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Watykan wyraził smutek z powodu zamordowania w Afganistanie 8 chrześcijańskich wolontariuszy. Naszym gościem będzie pracujący w Kabulu ksiądz Giuseppe Moretti. Następnie zaprezentujemy najnowszy numer polskiego Osservatore Romano. Na koniec ksiądz Rafał Zarzeczny w audycji Ex Oriente Lux przybliży nam postać świętego Abrahama, mnicha z VI wieku. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Edyta Stein i Maksymilian Maria Kolbe to męczennicy XX wieku, których połączył wspólny los w Auschwitz. W mrocznych czasach II wojny światowej ani na chwilę nie stracili z oczu nadziei, Boga życia i miłości, powiedział Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Nawiązując do dzisiejszych czytań liturgicznych, papież mówił o chrześcijańskiej nadziei, która przemienia ludzkie życie.
W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli Jezus kontynuuje przemówienie do uczniów o wartości osoby w oczach Boga i o zbyteczności ziemskich trosk. Nie jest to pochwała braku zaangażowania, wręcz przeciwnie. Słuchając pokrzepiającego wezwania Jezusa, nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo, nasze serce otwiera się na nadzieję, która oświeca i ożywia konkretną egzystencję. Mamy pewność, że Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. Mroczne wrota czasu, przyszłości, zostały otwarte na oścież. Kto ma nadzieję, żyje inaczej. Zostało mu dane nowe życie.
Na dziedzińcu letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo nie zabrakło pielgrzymów z Polski.
Witam obecnych tu Polaków! Raz z wami pragnę pozdrowić pielgrzymów, którzy w tych dniach zmierzają na Jasną Górę. Szczególne wyrazy duchowej jedności kieruję do uczestników pierwszej pielgrzymki krakowskiej oraz warszawskiej pielgrzymki akademickiej, którzy po raz 30 wędrują do tego narodowego sanktuarium, aby przez wtajemnictwo Maryi polecach sprawy osobiste i społeczne. Wszystkim dziękuję za modlitwy w intencji papieża i Kościoła. Niech Bóg wam błogosławi.
Watykan ze smutkiem przyjął wiadomość o zamordowaniu 8 wolontariuszy chrześcijańskich w Afganistanie. Arcybiskup Robert Sarach podkreślił, że zginęli niewinni ludzie, którzy nieśli pomoc najuboższym Afgańczykom. Sekretarz Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów wskazał zarazem, że ta tragedia jeszcze bardziej wydłuża listę męczenników, ponieważ, jak zauważył, wciąż rośnie liczba miejsc, w których wyznawcy Chrystusa są codziennie prześladowani.
Przypomnijmy, że talibowie zastrzelili lekarzy i pielęgniarzy, którzy otaczali opieką okulistyczną ubogą ludność. Oprawcy oświadczyli, że zabili chrześcijańskich misjonarzy, jednak zarówno dyrektor misji pomocy międzynarodowej, do której należały ofiary, jak i inni pracujący w Afganistanie wolontariusze, zdecydowanie odrzucają oskarżenia o prozelityzm, a tym bardziej o to, że zamordowani rozdawali Afgańczykom Biblię. Dodajmy, że wraz z wolontariuszami zginęło także 2 tłumaczy. Trzeciemu darowano życie po tym, jak udowodnił, że jest wiernym muzułmaninem, recytując wersety Koranu.
Jak mówi pracujący w Kabulu ksiądz Giuseppe Moretti, bardzo trudno jest być chrześcijaninem w Afganistanie. Ponadto sytuacja w kraju jest napięta przed zbliżającymi się wyborami.
Jest to czas przygotowań do ważnych wyborów parlamentarnych, które odbędą się w przyszłym miesiącu. Panuje wielkie zamieszanie. Wydaje mi się, że w tej sytuacji talibowie chcą jasno pokazać, iż są w opozycji do dokonującego się procesu demokratyzacji państwa. W Kabulu niby jest spokojnie, ale wciąż zaostrzane są środki bezpieczeństwa. Przewidujemy gorący wrzesień. W ciągu 9 lat trwania wojny zginęło wielu cywilów, a także wielu żołnierzy, zarówno afgańskich, jak i sił koalicyjnych. Składana jest tu wielka ofiara z ludzkiego życia. Sytuacja Afgańczyków nie jest łatwa. Zwykli ludzie niewiele skorzystali z dostarczanej tu pomocy. Brakuje szkół, szpitali, czy chociażby systemu kanalizacji i w miarę dobrych dróg. Nie ma też praw chroniących pracowników. Od lat nie było żadnej podwyżki pensji. Wzrosło za to bezrobocie. Ludzie żyją dzięki sile czerpanej z islamu, ze swej wiary. Żyją nadzieją, że kiedyś Afganistan znowu stanie się ziemią pokoju.
A jak żyje wspólnota chrześcijan w Afganistanie?
Kiedy mówi się o wspólnocie chrześcijan w Afganistanie, trzeba podkreślić, że jest to wyłącznie wspólnota międzynarodowa. Czyli innymi słowy, nie ma tu żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, czy tym bardziej katolickiej, stricte afgańskiej. Ta międzynarodowa wspólnota liczy od 100 do 150 osób. Ponadto obecne są siostry Matki Teresy z Kalkuty i międzyzakonne stowarzyszenie pracujące w Kabulu na rzecz dzieci. Siostry Matki Teresy prowadzą sierociniec, w którym przebywają dziewczynki porzucone przez matki w szpitalach oraz dzieci głęboko upośledzone. Ponadto Ministerstwo do Spraw Społecznych powierzyło im opiekę nad 200 rodzinami. Natomiast Stowarzyszenie Międzyzakonne w Kabulu opiekuje się z wielkim poświęceniem grupą 30 poważnie upośledzonych dzieci. Ponadto obecne są małe siostry od Jezusa, które od ponad 50 lat pracują w różnych szpitalach. To, co charakteryzuje obecność chrześcijan w Afganistanie, to dyskrecja. Nie ma zewnętrznych oznak wiary. Świadczymy poprzez fakty, poprzez życie, ale w milczeniu.
Mówił pracujący w Kabulu ksiądz Giuseppe Moretti.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W artykule wstępnym najnowszego numeru L'Osservatore Romano redaktor naczelny Giovanni Maria Vian podkreśla realizm papieża, który powiedział ostatnio, że w tych dość trudnych czasach potrzebujemy nieustannej odnowy w ciągłości tradycji, ciszy i modlitwy bez oddalania się od rzeczywistości. Stwierdził też, że pomimo wszystkich słabości obecność kapłanów jest w życiu cenna.
Ksiądz Władysław Gryzło, redaktor naczelny polskiego wydania Osservatore Romano.
W pierwszej części nowego numeru publikujemy przemówienia Ojca Świętego wygłoszone w czasie podróży na Cypr w czerwcu bieżącego roku. Była to podróż ważna i historyczna, ponieważ po raz pierwszy biskup Rzymu udał się na tę ziemię pobłogosławioną przez misję apostolską świętych Pawła i Barnaby i tradycyjnie uważaną za część Ziemi Świętej. Papież wyraził się tam z uznaniem o dziele apostolskim różnych tradycji jednego Kościoła Chrystusowego. Cypryjska wspólnota katolicka, do której należą kościoły maronicki, ormiański i łaciński, stara się utrzymywać serdeczne i oparte na współpracy stosunki z braćmi prawosławnymi i innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Zamieszczamy także homilię i rozważanie Ojca Świętego wygłoszone podczas wizyty pasterskiej w Sulmonie. Okazją do tej wizyty był rok jubileuszowy, ogłoszony przez biskupów regionu Abruzji i Molise z okazji 800. rocznicy urodzin papieża świętego Celestyna V. Wśród innych przemówień i homilii zamieszczamy m.in. zapis długiej rozmowy papieża, który podczas wieczornego czuwania na placu świętego Piotra 10 czerwca odpowiadał na pytania zadawane przez przedstawicieli księży z poszczególnych kontynentów. Homilię papieską wygłoszoną dzień później podczas mszy świętej na zakończenie roku kapłańskiego oraz homilię z uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Po katechezach środowych poświęconych świętemu Tomaszowi z Akwinu i rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański publikujemy artykuł Carla Bellini pod sugestywnym tytułem Flirtowanie z eugenetyką na temat dyskryminacji genetycznej.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym Abrahamie, mnichu na pustyni egipskiej. W naszej wędrówce orientalnymi ścieżkami napotykamy dziś postać świętego mnicha z VI wieku. Na imię miał Abraham, tak samo jak wielki patriarcha Izraela, wieczny wędrowiec, nieustannie poszukujący swojej ziemi obiecanej, idący za głosem nieodgadnionego, zmagający się zarówno z przeciwnościami losu, jak i z własną słabością. Powołany przez Boga i wierny temu wezwaniu aż do szaleństwa, aż do zatracenia siebie. Czy można mieć większego patrona, a jednocześnie bardziej niebezpiecznego protoplastę? Jeśli kto chce siedzieć w zaciszu i bezpieczeństwie własnego domu, to taka przygoda z pewnością nie dla niego. Ale święty egipski, o którym dziś opowiemy, chyba nie bardzo miał ochoty na życie bezpieczne i poukładane. Zresztą nikt go o to nie pytał. Miał pochodzić z pobożnej rodziny chrześcijańskiej. Nic więc dziwnego, że młody bardzo jeszcze Abraham wstąpił do jednego z pachomiańskich klasztorów na pustyni w Górnym Egipcie, o czym zresztą anioł miał powiadomić jego matkę jeszcze przed urodzeniem. W klasztorze świętego Mojżesza nasz Abraham pozostał długie lata i doszedł aż do funkcji przełożonego. Były to trudne czasy dla kościoła w Egipcie. Cesarz Justynian zabiegał o zakończenie dawnych sporów teologicznych, które w ciągu wieków głęboko podzieliły wspólnotę uczniów Chrystusa. Justynianowi marzyło się potężne imperium na miarę dawnych wieków, doskonałe we wszystkim i zjednoczone wokół prześwietnego władcy. Całe imperium, więc również i Kościół, który odtąd miał odbijać blask najjaśniejszego Pana, niczym zwierciadło bez skazy. Ale ten Kościół od wieków już niemal był głęboko podzielony. Trzeba go było zatem uporządkować. Jednak, jak to zwykle bywa, gdy możni tego świata zabierają się za układanie spraw Kościoła i jego organizację na modłę własnego pałacu, to nic dobrego z tego nie wychodzi. By nie wchodzić w detale, powiedzmy tylko, że cesarz Justyn, wuj i poprzednik Justyniana w latach 518-527, zarządził rezygnację z tak zwanej formuły zjednoczenia, czyli henotikonu, zaprowadzonej przez imperatora Zenona, która nikogo nie satysfakcjonowała, w tym zwłaszcza Kościół rzymski, i powrót do formuły dogmatycznej Soboru Chalcedońskiego z połowy V wieku, której z kolei nie mogli zaakceptować wierni w Egipcie. Justynowi zgody osiągnąć się nie udało, więc za całą tę sprawę teraz zabrał się skądinąd dobrze obeznany w teologii młody Justynian. Niestety, zabrał się nazbyt radykalnie. A jako, że nad zaprowadzeniem woli bizantyńskiego władcy czuwała armia, no to niebawem, o zgrozo, zaczęły się krwawe rozruchy. Wtedy właśnie archimandryta Abraham został wezwany do Konstantynopola i postawiony przed wyborem. Albo podpisze formułę chalcedońską i szczęśliwie wróci do swojego klasztorku, albo nie podpisze, ale wtedy będzie się musiał pofatygować na wygnanie. Dla Abrahama w istocie nie było alternatywy. Miejscem wygnania dla wielu jemu podobnych stał się słynny biały klasztor świętego Abba Szenutego w Atripe w Górnym Egipcie. I jak zwykle bywa z takimi przymusowymi nieszczęściami w cudzysłowie, że okazują się opatrznościowe. Życie mnisze, jakie było mu znane, to na pustyni sketyjskiej i wiele jego form w czasach Abrahama po prostu się zestarzało. A tutaj, pod skrzydłami reguły Szenutego, właśnie przeżywało swój największy rozkwit. Abraham zatem nie tylko znalazł schronienie w przychylnym mu środowisku monastycznym, ale też miejsce własnego rozwoju i szansę na pomoc wielu innym. Zabrał się zatem za przepisywanie i tłumaczenie wspomnianej reguły z języka koptyjskiego na grekę, po to, by jej najlepsze zapisy wprowadzić później w życie we własnym klasztorze, dokąd przecież miał nadzieję powrócić. Księga Synaksariów, opisujących jego żywot, powiada, że Abraham musiał w istocie wykraść wspomnianą regułę, bo mnisi z białego klasztoru nie godzili się na jej zbyt łatwe rozprzestrzenienie po świecie, uważając, że była przeznaczona dla jednego tylko miejsca. Na szczęście nasz Abraham był innego zdania. Dzięki czemu zresztą po wiekach posiadamy także jej grecką redakcję, nawet jeśli fragmentarycznie. A kiedy wreszcie mógł wrócić z wygnania do swojego rodzinnego Farszut i kiedy dowiedział się o zniszczeniach, jakie w międzyczasie nastąpiły w Sketis oraz o całkowitym rozproszeniu tamtejszych mnichów, założył własny, nowy klasztor, a nawet dwa, bo kobiety też chciały żyć na sposób ascetyczny, więc ten drugi dla nich. Na szczęście reguła Szenutego, która miała być podstawą ich życia, świetnie nadawała się zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, bo przecież przed Bogiem wszyscy są jednacy i kroczyć do Niego też potrafimy jednakimi ścieżkami. Te same synaksaria znów informują nas, że Abraham został wyświęcony na kapłana, co przecież w tradycji monastycyzmu egipskiego wcale nie było powszechne. Ponoć jednak nie znał tekstu mszy świętej, więc nasz Pan posłał mu z nieba świętego anioła, który nauczył Abrahama recytować tak zwaną anaforę Sewera z Antiochii. Święty Abba Abraham umarł w klasztorze zwanym Dzidach, czy też Haddach, jak tego chcą inni badacze, na górze Farszut w prowincji Kina w Górnym Egipcie. Jego żywot miał się dopełnić w dniu 24 egipskiego miesiąca Tubach, czemu odpowiada 19 stycznia w naszym kalendarzu. Nie wiemy jednak, w którym roku to się stało. Mówiło się o cudach poprzedzających jego narodzenie, o znakach wypełniających jego życie i tych, które dokonały się wraz ze śmiercią. Komuś miał rozmnożyć chleby, kto inny jego orędownictwu przypisywał oczyszczenie omłotu. Kiedyś ponoć na jego słowo ustąpiła zaraza i robactwo. Pobożni koptowie wierzą, że święty Abraham ciągle im patronuje i od wieków proszą go o wstawiennictwo. Bo Egipt jest ziemią wielu pobożnych ludów, które gotowe są wędrować za nieznanym i trudzić się dla Boga jedynego, ufając, że błogosławi ich życiu, tak jak przed wiekami błogosławił Abrahamowi.
Audycja księdza Rafała Zarzecznego kończy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.